Mówi Paryż RFI, czwartek, 13 dzień lipca 2006 roku, minęła godzina 18. Witają Państwa Agnieszka Kumor, Anna Rzeczycka, Piotr Błoński, Marek Brzeziński, Piotr Moszyński i Krzysztof Rutkowski. Zapraszamy do wysłuchania naszej audycji, w której oprócz dziennika, przeglądu prasy, nowości europejskich polecamy salony i wystawy, notatnik paryski, magazyn kulturalny i muzykę ze świata. Mówi Paryż RFI, zaczynamy od dziennika, oto najważniejsze wydarzenia w skrócie. Izrael w stanie wojny, blokada portów libańskich, akcje na terenie Gazy, bombardowanie libańskiej bazy lotniczej w Dolinie Bekaa, groźba otwarcia trzeciego frontu z Syrią. Iran grozi wystąpieniem z traktatu o nierozprzestrzenianiu broni masowego rażenia. Amerykańsko-rosyjskie porozumienie w sprawie przyjęcia Rosji do Międzynarodowej Organizacji Handlu. Przeddzień Święta Narodowego Francji, bale w remizach strażackich, jutro defilada i wystąpienie prezydenta Chiraca. FIFA rozpoczęła postępowanie dyscyplinarne przeciwko Marco Materazziemu. Mówi Paryż RFI, oto pełne wydanie naszego dziennika. Izrael oskarża eskalację konfliktu na Bliskim Wschodzie, Syrię i Iran. Rząd izraelski twierdzi, że Hezbollahowie zamierzają przenieść porwanych żołnierzy do Iranu. W czwartek po południu lotnictwo izraelskie zbombardowało libańską bazę lotniczą w Dolinie Bekaa w pobliżu granicy z Syrią. 11 mieszkańców Izraela zostało rannych, w tym jeden ciężko, w wyniku strzału przez Hezbollahów z terenu położonego na południu Libanu rakietami typu Katiusza, miasta Safed na północy Izraela. W wyniku kolejnego strzału rakietowego zginęło kolejnych dwóch Izraelczyków, mężczyzna i kobieta. Izraelskie okręty wojenne wpłynęły na terytorium wody Libanu, blokując dostęp do libańskich portów, podał rzecznik armii izraelskiej. Od rana izraelskie jednostki marynarki wojennej ustanowiły pełną blokadę morską, ponieważ porty libańskie są wykorzystywane, zdaniem Izraela, zarówno do transferu terrorystów, jak i broni przeznaczonej dla organizacji terrorystycznych działających w Libanie. Po wycofaniu Izraela z południowego Libanu w maju 2000 roku, po 22 latach okupacji, Hezbollah, organizacja szyickich radykałów, objęła kontrolę nad południowym Libanem. Od rana izraelskie jednostki marynarki wojennej, jak wspomnieliśmy przed chwilą, ustanowiły pełną blokadę morską. Również organizacje terrorystyczne, jak stwierdził izraelski rzecznik armii, są zaopatrywane drogą morską właśnie w południowym Libanie. Celem jednego z ataków był też meczet szyicki w Budacz, niedaleko Baalbek, na wschodzie Libanu. Izrael zaatakował również bejruckie lotnictwo południowo obrzeża libańskiej stolicy, uważane za bastion Hezbollahu, a także stację telewizyjną Hezbollahu Al-Manar, czyli stację telewizyjną właśnie tej organizacji. Jedna z rakiet trafiła stację, nie przerwała jednak ona nadawania swojego programu. Kolumny izraelskiej armii, w tym oddziały piechoty zmotoryzowanej, zmierzają w kierunku granicy z Libanem. W wypowiedzi dla izraelskiego radia wysoki rangą oficer zagroził uderzeniem w infrastrukturę cywilną, przede wszystkim w Bejrucie, jeżeli Hezbollahowie wznowią ataki na Izrael. Tymczasem koło południa libański Hezbollah zagroził atakiem rakietowym na Hajfę, izraelski port nad Morzem Śródziemnym, jeśli wojska izraelskie dokonają natarcia na Bejrut i jego południowe przedmieścia. Według władz izraelskich na południowych przedmieściach libańskiej stolicy znajduje się kwatera główna szyickich fundamentalistów z Hezbollahu. W dwóch artykułach poświęconych obecnemu kryzysowi izraelski dziennik Haaretz ocenia, że w 2 tygodnie po rozpoczęciu ofensywy izraelskiej w strefie Gazy Hezbollah dokonał otwarcia drugiego frontu na północnej granicy Izraela. Izrael stoi obecnie wobec groźby powstania trzeciego frontu, gdyby Syria zdecydowała się wesprzeć Hezbollah. Ze strategicznego punktu widzenia Izrael zostanie postawiony wobec groźnej czwórki radykałów – Hamasu, Hezbollahu, Syrii i Iranu, napisał dziennik Haaretz. Izraelskie Ministerstwo Obrony Narodowej zmobilizowało w środę wieczorem 6 tysięcy rezerwistów. Liban chce zawieszenia broni i zakończenia ofensywy Izraela, poinformował Ghazi Arit, libański minister do spraw informacji. Głównym żądaniem Libanu jest obecnie wszechstronne zawieszenie broni i zakończenie tej otwartej agresji, powiedział libański minister po specjalnym posiedzeniu gabinetu. Na świecie mnożą się reakcje w związku z rozwojem wydarzeń na Bliskim Wschodzie. Akcenty w nich są rozłożone rozmaicie, zależnie od politycznego punktu widzenia. Piotr Moszyński.
Stany Zjednoczone potępiły porwanie przez bojówki libańskiego Hezbollahu dwóch izraelskich żołnierzy. Sekretarz stanu Condoleezza Rice podkreśliła, że takie działania destabilizują sytuację w regionie. Rzecznik Białego Domu zarzucił współudział w uprowadzeniu Syrii i Iranowi. Syria i Iran oskarżyły zaś Izrael o eskalację napięć i odrzuciły oskarżenia Waszyngtonu pod swoim adresem. Piętnując izraelskie ataki na infrastrukturę cywilną zarówno w Libanie, jak i w Strefie Gazy, rząd rosyjski zaapelował w czwartkowym oświadczeniu rzecznika resortu o podjęcie działań pozwalających uniknąć otwartego konfliktu. Zdaniem Michaiła Kamenina nic nie może usprawiedliwiać izraelskich działań, których celem jest zniszczenie infrastruktury w Libanie i na terytoriach palestyńskich. Rosja potępia tego rodzaju niewspółmierne użycie siły, dodał, podkreślając m.in., że atak na międzynarodowe lotnisko w Bejrucie stanowi niebezpieczny krok grożący eskalacją akcji militarnych. Kamenin jednocześnie zaznaczył, że absolutnie nie do przyjęcia pozostają wszelkie formy terroryzmu, jak porywanie żołnierzy. Wszystkie strony, powiedział rosyjski rzecznik, winny natychmiast podjąć kroki gwarantujące wstrzymanie procesu wchodzenia regionu na drogę prowadzącą do otwartego konfliktu. Podobnie minister spraw zagranicznych Francji, Philippe Douste-Blazy, oświadczył w czwartek, iż izraelskie ataki na Liban, łącznie z bombardowaniem bejruckiego lotniska, stanowiły niewspółmierny akt wojny, którego celem stał się niezawisły kraj, z którym Francję łączy przyjaźń. Minister jednocześnie potępił akcję Hezbollahu, a więc ostrzał rakietowy izraelskich miast. Jedynym rozwiązaniem, powiedział, jest powrót do zdrowego rozsądku po obu stronach. Apelujemy o wygaszenie napięć, oświadczył, dodając, że obecnie zdecydowanie istnieje ryzyko wybuchu wojny w regionie. Francja, zaznaczył minister, popiera inicjatywę Libanu w sprawie jak najszybszego odesłania problemu do Rady Bezpieczeństwa ONZ. Sekretarz generalny ONZ tymczasem, Kofi Annan, zaapelował o natychmiastowe uwolnienie porwanych przez islamskich fundamentalistów z Libanu izraelskich żołnierzy. Zdecydowanie potępił jednak akcję odwetową Izraela. Bez zastrzeżeń, powiedział przebywający w Rzymie Annan, potępiam atak w południowym Libanie i żądam, aby izraelscy żołnierze zostali natychmiast zwolnieni.
Mówi Paryż RFI, amerykański helikopter typu Apache roztrzaskał się po południu w Bagdadzie podczas akcji prowadzonej w tym rejonie. Obaj piloci przeżyli i zostali odwiezieni do szpitala. Mówi Paryż RFI. Armia indyjska sprawdza, czy Al-Kaidzie udało się rzeczywiście założyć swą siatkę w Kaszmirze po rewindykacji przez dotychczas nieznaną grupę Al-Kaida Jammu i Kaszmir serii zamachów terrorystycznych w Bombaju, które kosztowały życie ponad 200 osób i raniły co najmniej 700. Szefem ewentualnej komórki Al-Kaidy w Kaszmirze jest osobnik występujący jako Abdul Rahman Ansari, który zamierza przedstawić całą listę kolejnych celów zamachów terrorystycznych. Stwierdził on, że zamachy terrorystyczne w Bombaju stanowią odwet za, jak się wyraził, prześladowanie mniejszości w Indiach, szczególnie muzułmanów. Po wtorkowych wybuchach bomb w pociągach i na stacjach w Bombaju policja indyjska zatrzymała w celu przesłuchania ponad 350 osób. Do zamachów przyznała się właśnie tajemnicza organizacja, o której przed chwilą wspomnieliśmy. Szef policji w Bombaju w środę wskazał wyraźnie na powiązania zamachowców z islamską organizacją w Kaszmirze Lashkar-e-Taiba. Rzecznik tej organizacji jednak kategorycznie zaprzeczył, by grupa ta była w jakikolwiek sposób zamieszana w ataki terrorystyczne w tym mieście. Mówi Paryż RFI. Prezydent Iranu Ahmadinejad grozi wystąpieniem swego kraju z traktatu o nierozprzestrzenianiu broni masowego rażenia w razie ponownego przekazania sprawy programu nuklearnego do Rady Bezpieczeństwa. Piotr Błoński.
Jak informowaliśmy na wczorajszym posiedzeniu w Paryżu, przedstawiciele 5 państw członków stałych Rady Bezpieczeństwa oraz Niemiec postanowili wnieść na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ projekt rezolucji nakazujący Iranowi wstrzymanie wzbogacania uranu pod groźbą sankcji. Wyjaśnili ten krok tym, że Iran nie wykazał jak dotąd żadnych przejawów rzeczywistej woli poważnej dyskusji na ten temat. Prezydent Ahmadinejad, grożąc wystąpieniem Iranu z traktatu o nierozprzestrzenianiu broni masowego rażenia, starał się także wbić klin między Amerykanów a Europejczyków, twierdząc, że wszystkie problemy Iran może rozwiązać z tymi ostatnimi, a Amerykanie tylko przeszkadzają. Odpowiedziała na to zaraz kanclerz Angela Merkel: jeśli Iran spodziewa się, że zdoła podzielić społeczność międzynarodową, to myli się całkowicie. Nowością wczorajszego spotkania w Paryżu było bowiem to, że Chiny i Rosja tym razem nie sprzeciwiły się projektowi rezolucji i groźbie sankcji, które zdaniem paryskiego MSZ-u mogłyby zostać Iranowi narzucone już w sierpniu, gdyż w tekście rezolucji ma zostać wyznaczony termin pełnego przywrócenia współpracy z Międzynarodową Agencją Energii Atomowej, liczony w dniach, a nie tygodniach czy miesiącach. Ale władze w Teheranie zdają sobie sprawę z tego, że postawa Chin i Rosji jest w tym wypadku nieszczera. Rosyjski minister spraw zagranicznych Ławrow oświadczył zaraz po tym posiedzeniu, że użycie siły w stosunku do Iranu jest całkowicie wykluczone, a dzisiaj, że sankcje wobec Iranu są w chwili obecnej czystą spekulacją i hipotezą. Dyplomaci przypuszczają, że nazajutrz po przyjęciu przez Radę Bezpieczeństwa owej rezolucji Rosjanie zmienią front i blokować będą w rzeczywiste wdrożenie sankcji.
Mówi Paryż RFI prokurator w procesie byłego opozycyjnego kandydata na prezydenta Białorusi Aleksandra Kazulina zażądał 6 lat więzienia. Proces Kazulina, oskarżonego o chuligaństwo i zorganizowanie demonstracji po marcowych wyborach prezydenckich, toczy się w Mińsku od 6 lipca. Na wniosek prokuratora Kazulin został usunięty z sali sądowej do końca procesu i tym samym pozbawiony możliwości wygłoszenia ostatniego słowa. Mówi Paryż RFI, w Czechach trwa wyborczy pakt. Od wyborów minęło 5 tygodni, a nowego rządu ani widu, ani słychu. W tej sytuacji do działania przystąpił prezydent. Łączymy się z naszym środkowo-europejskim korespondentem Markiem Pędziwolem.
Pierwotnie Václav Klaus nie zamierzał mieszać się do rozmów partii politycznych, ale gdy te przez 5 tygodni nie znalazły sposobu na rozwiązanie powyborczej łamigłówki, stracił w końcu cierpliwość i wezwał do siebie ich przywódców. Dziś odwiedzili go na praskim zamku szefowie Zielonych, Chadeków i Komunistów. Na jutro rano szef państwa wyznaczył rozmowę z urzędującym wciąż jeszcze socjaldemokratycznym premierem Jiřím Paroubkiem, a po południu przyjmie zwycięzcę wyborów Mirka Topolanka, swego następcy na fotelu szefa Obywatelskiej Partii Demokratycznej. Klaus chce ich wszystkich zmusić do bardziej energicznego szukania wyjścia z powyborczego pata. Dotychczas bowiem czeskiemu Sejmowi nie udało się nawet wybrać swego marszałka, a to uniemożliwia jego działanie. Także jutro nic się w tej kwestii nie zmieni, choć Izba miałaby podjąć kolejną próbę wyboru swego szefa. Tym razem bowiem nie ma ani jednego kandydata na to miejsce. Tak więc posłowie będą musieli się ograniczyć do ustalenia nowego terminu głosowania. Główną przyczyną tej niemocy jest wynik wyborów sprzed ponad miesiąca, które podzieliły liczący 200 posłów czeski Sejm dokładnie na pół. Mimo to Topolanek nadal próbuje zbudować prawicowo-zieloną koalicję, za którą stałoby tylko 100 posłów. Ale szanse na to maleją, co przyznał dziś po rozmowie z prezydentem szef Zielonych Martin Bursik. Rachuby prawicowo-zielonej koalicji na zyskanie po drugiej stronie Izby brakującego 101 głosu po prostu nie wyszły. A co więcej, we własnych szeregach pojawił się zdrajca. Być może stąd wziął się upór socjaldemokratów, którym z kolei jeden głos wystarczyłby, żeby utrzymać się przy władzy. Oczywiście z już wypróbowanym pod koniec ubiegłej kadencji poparciem komunistów. Może właśnie dlatego odrzucili oni nieoczekiwaną propozycję Topolanka wejścia do tęczowej koalicji, w której miałyby uczestniczyć wszystkie partie poza komunistami. W tej sytuacji obserwatorzy czeskiej sceny politycznej przestają mieć wątpliwości, że w grę wchodzą już tylko wielka koalicja i jej skryta odmiana, czyli mniejszościowy gabinet konserwatystów, tolerowany przez socjaldemokratów. Sęk w tym, że przed wyborami zarówno jedni, jak i drudzy wykluczali takie rozwiązania. I tu właśnie mógłby wkroczyć prezydent i wypowiedzieć na głos to, czego nie chcą powiedzieć ani Topolanek, ani Paroubek, żeby wobec swych wyborców nie wyjść na zdrajców. Nie można oczywiście też wykluczyć, że nie będzie żadnego kompromisu lub co najwyżej taki, który pozwoli w miarę spokojnie poprowadzić kraj do przedterminowych wyborów, czyli przejściowa ekipa fachowców bądź też urzędników. To rozwiązanie może jednak nie przypaść do gustu prezydentowi Klausowi, który przed laty musiał oddać ster rządów takiemu właśnie gabinetowi. Z Czech dla polskiej sekcji RFI mówił Marek Pędziwol.
Mówi Paryż RFI. Kolejny dzień obrad Rady Najwyższej, czyli Parlamentu Ukrainy, rozpoczął się wyciem syren i gwizdami opozycji oraz próbami obradowania podjętymi przez deputowanych nowej koalicji. Konflikt parlamentarny zaczyna wylewać się na ulice Kijowa. W nocy ze środy na czwartek w miasteczku Namiotowym, ulokowanym nieopodal budynku Rady Najwyższej, doszło do starć między zwolennikami Partii Regionów Ukrainy Wiktora Janukowycza i opozycyjnego bloku Julii Tymoszenko. Według relacji prasowych, kiedy deputowany Partii Regionów usiłował zniszczyć namiot bloku Tymoszenko, jeden z obecnych w nim młodych ludzi, stołeczny radny, oddał w powietrze strzał z pistoletu na gumowe kule. Mówi Paryż RFI, czy z okazji szczytu Wielkiej Ósemki w Petersburgu dla Rosji otworzą się drzwi do Światowej Organizacji Handlu? Piotr Błoński.
Rosyjski minister finansów Aleksiej Kudrin ogłosił dzisiaj w Moskwie, że osiągnięte zostało porozumienie dwustronne z USA w kwestii usług finansowych. Mam nadzieję, mówił Kudrin, że protokół zostanie podpisany jeszcze przed szczytem jutro lub pojutrze. Wyjaśnił, że Rosja zgodziła się na to, by zagraniczne firmy ubezpieczeniowe mogły posiadać swoje ekspozytury na jej terytorium, a w zamian za to Amerykanie na to, by to prawo nie przysługiwało zagranicznym bankom. Kudrin przedstawiał to jako porozumienie decydujące, ale wkrótce potem amerykańska negocjatorka Susan Schwab zastrzegła, że do rozwiązania pozostaje jeszcze szereg innych problemów i o porozumieniu będzie mowa dopiero, kiedy zostaną one za obopólną zgodą rozwiązane. Porozumienie dwustronne USA-Rosja jest ostatnim warunkiem przystąpienia Rosji do WTO, Światowej Organizacji Handlu. USA zwlekają ze zgodą, zarzucając Rosji właśnie protekcjonistyczne podejście do rynku usług przy równoczesnej chęci korzystania przez rosyjskie firmy z możliwości, jakie daje wolny rynek poza Rosją. Ponadto Amerykanie zarzucają Rosjanom brak poszanowania własności intelektualnej i niedomogi kontroli fitosanitarnej. Niezależnie od tego porozumienia, w poniedziałek w Petersburgu odbędzie się posiedzenie Wielkiej Ósemki rozszerzone o 5 innych wielkich państw wynurzających się, czyli RPA, Brazylii, Chin, Indii i Meksyku, poświęcone negocjacjom w ramach WTO na temat liberalizacji wymiany produktów rolnych, to jest zniesienia lub obniżenia taryf celnych i subwencji. Negocjacje te grzęzną w sporach od 5 lat.
Mówi Paryż RFI. Międzynarodowa Federacja Piłkarska FIFA poinformowała, że wszczęła procedurę dyscyplinarną również przeciwko włoskiemu obrońcy Marco Materazziemu, który, jak pamiętamy, został uderzony przez Zinedina Zidana podczas finałów Mistrzostw Świata w Berlinie. Przeciwko Zidanowi postępowanie dyscyplinarne już się rozpoczęło. Zarówno Zidan, jak i Materazzi zostali wezwani do Zurichu na 20 lipca w celu złożenia wyjaśnień i konfrontacji, czytamy w komunikacie FIFA. W piątek, 14 lipca, święto narodowe we Francji, defilada wojskowa, tradycyjne garden party w Pałacu Elizejskim i wystąpienie prezydenta Republiki. O święcie więcej Marek Brzeziński w notatniku paryskim. Mówi Paryż RFI, zapraszamy na przegląd prasy, Piotr Moszyński.
Tematem dominującym w dzisiejszej prasie jest oczywiście sytuacja na Bliskim Wschodzie. Zaskakująco mało komentuje się natomiast wczorajsze wypowiedzi telewizyjne Zinedina Zidana, tak jakby Francja postanowiła po prostu przyjąć do wiadomości to, co miał do powiedzenia i więcej do tego nie wracać. Zaskakująco dużo miejsca poświęcają zaś gazety wizycie George'a Busha w Niemczech. Jeśli się jednak dobrze zastanowić, jest to wizyta mająca w sensie politycznym także spore znaczenie dla Francji. Stanowi bowiem dość demonstracyjne podkreślenie nowej pozycji Niemiec jako jednego z uprzywilejowanych partnerów Stanów Zjednoczonych w Europie. Trudno się zatem dziwić, że Francja może tym być troszeczkę zaniepokojona, a w podtekście prasowych komentarzy pobrzmiewają nutki pewnej zazdrości i płynącej stąd ironii i poirytowania. Zwłaszcza, że George W. Bush generalnie nie należy do ulubionych postaci francuskich komentatorów. Lewicowa Libération zwraca na początku swej relacji uwagę na scenerię, również polityczną, spotkania Busha z panią Merkel w jej okręgu wyborczym, a zarazem w regionie, który stanowił niegdyś część komunistycznej NRD. Jak podkreśla pani kanclerz, amerykański prezydent spotka się tam z ludźmi, którzy podobnie jak ona żyli po drugiej stronie żelaznej kurtyny niż on. Angela Merkel żyje jednak zdecydowanie dniem dzisiejszym i, jak pisze Libération, liczy na to, że wizyta Busha pomoże jej partii w wyborach do władz regionalnych przewidzianych na 17 września. Zarówno Libération, jak prawicowe Le Figaro kładą nacisk na niezadowolenie miejscowej ludności z kosztów przyjazdu Busha i niedogodności, jakie się z nim wiążą. Le Figaro wylicza zapieczętowanie setek wylotów kanalizacji, zamknięcie 400 km dróg z powodu gościa, który przemieszcza się helikopterem, wzniesienie zasieków z drutów kolczastych wokół jego hotelu, zmobilizowanie 12,5 tysiąca policjantów w landzie, który nie zatrudnia nawet połowy tej liczby funkcjonariuszy. W dodatku, poza grupką starannie dobranych obywateli, gotowych go oklaskiwać, pozostali mieszkańcy regionu będą mogli zobaczyć Busha jedynie na ekranach telewizyjnych. Obie gazety zgadzają się też co do tego, że z punktu widzenia szefa państwa amerykańskiego obecna wizyta w Niemczech może przynieść korzyści polityczne nie tylko Angeli Merkel, ale i jemu samemu. Podkreślają mianowicie, że dla Busha może to być świetna okazja do ponownego wyeksponowania jego politycznego credo, głoszącego, że możliwe jest obalenie dyktatury na korzyść demokracji. W Iraku idzie to jeszcze wprawdzie z oporami, ale za to można się przyjrzeć, jak ładnie to wszystko wyszło w Niemczech. Liberation rozwija swoją polityczną analizę sytuacji, pisząc, co następuje. Merkel jest obecnie w Waszyngtonie adorowana niemal jak święta. Niezależnie od, jak się zdaje, szczerej sympatii, Bush nie ma innego wyjścia. W łonie starej Europy, kończący kadencję Blair i Chirac, są politycznie osłabieni. Na ich tle Angela Merkel, stojąca na czele pierwszej gospodarki europejskiej, sprawia wrażenie świeżej i pełnej energii. Z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych, Niemcy są tym ważniejszym pionkiem w grze, że Berlin wkrótce obejmie rotacyjne przewodnictwo Unii Europejskiej i Grupy Ośmiu, a także odgrywa centralną rolę w próbach nakłonienia Rosji i Chin do wprowadzenia sankcji przeciwko Iranowi i Korei Północnej. W Berlinie z satysfakcją podlicza się punkty zdobyte w ostatnich tygodniach przez niemiecką dyplomację, na przykład to, że Waszyngton wyraził skłonność do prowadzenia pod pewnymi warunkami bezpośrednich negocjacji z reżimem irańskim, co było jasno wyrażonym pragnieniem pani kanclerz, albo też przyjęcie przez rząd amerykański przed szczytem Grupy Ośmiu bardziej umiarkowanego tonu wobec Rosji Putina. W początku maja energiczna krytyka putinowskiej demokracji w wykonaniu wiceprezydenta Dicka Cheneya utrudniła stosunki między Rosją a Zachodem, podczas gdy dla Berlina Moskwa jest partnerem strategicznym o tym żywotniejszym znaczeniu, że 40% zużywanego w Niemczech gazu pochodzi z Rosji. W trosce o zbicie kapitału na tych postępach pani kanclerz z wielką uwagą dobiera słowa krytyki pod adresem Waszyngtonu, wybierając na przykład Guantanamo. Jeden z niemieckich dyplomatów stwierdza, że jest to temat, który nie za bardzo szkodzi Bushowi. Zawsze może powiedzieć, że on sam też by chciał zamknąć ten obóz najszybciej, jak to możliwe. W podobnym duchu wypowiada się o wizycie Busha w Niemczech centrolewicowy Le Monde, ale swój komentarz redakcyjny poświęca on najpopularniejszemu w dzisiejszej prasie tematowi Bliskiemu Wschodowi. Izraelski premier Ehud Olmert, czytamy, określa operacje Hamasu i Hezbollahu jako akty wojny i terroryzm. W sensie prawnym ma zarazem rację i się myli, bo akcje te są wrogie, ale niekoniecznie łamią prawa wojenne. W sensie politycznym Olmert ma oczywiście rację, gdyż celem tych operacji jest sprowokowanie Izraela. Izrael reaguje jak zawsze silny swą przewagą wojskową, uciekając się do nieproporcjonalnego do przyczyn użycia siły wojskowej niezgodnie z prawem międzynarodowym. Ta eskalacja prowadzi jedynie w ślepe uliczki. Ślepa uliczka w Palestynie, gdzie prezydent Mahmud Abbas jest zepchnięty na margines i gdzie wstrzymana jest pomoc międzynarodowa. Ślepa uliczka w Libanie, gdzie rząd Fuada Seniory, obarczany przez Izrael odpowiedzialnością za rozwój wydarzeń, jest zdestabilizowany z powodu obecności w swoim składzie dwóch ministrów z ruchu Hezbollah i gdzie pomoc międzynarodowa jest zagrożona. Ślepa uliczka w Izraelu, który nie jest w stanie ani uzyskać uwolnienia swoich żołnierzy, ani powstrzymać ostrzału swojego terytorium. Cieszyć się z tej eskalacji może Hamas i Hezbollah, a także ich wierni poplecznicy w Teheranie i Damaszku. Wspólnie z wojną w Iraku i kryzysem w sprawie irańskiego sektora nuklearnego, konflikt izraelsko-palestyński i izraelsko-libański nasila poczucie chaosu, który może jedynie przysłużyć się dyktaturom, islamistom i wszystkim zwolennikom prawa silniejszego. W obliczu tego procesu wojennego społeczność międzynarodowa sprawia wrażenie zagubionej. Wzywa ona ruchy islamistyczne do uwolnienia żołnierzy izraelskich, a Izrael do ograniczenia użycia siły. Nie wydaje się natomiast, by słyszała apele Palestyńczyków i Libańczyków sprzyjających dialogowi i umęczonych populacji, by przeprowadzić zdecydowaną akcję dyplomatyczną. Amerykanie i Europejczycy, którzy także budzą poczucie zagonienia w ślepą uliczkę, powinni zareagować, zanim otwarcie walk na dwóch frontach zakończy się niemożliwymi do kontrolowania procesami wojennymi.
To był przegląd prasy Piotra Moszyńskiego, mówi Paryż RFI. Co nowego w Unii Europejskiej? Piotr Łoński.
Komisja Europejska zaprezentowała plan partnerstwa euroafrykańskiego, na który przeznaczy w latach 2008-2013 ponad 5,5 miliarda euro. Fundusze te przeznaczone zostaną na budowę priorytetowych infrastruktur w transporcie, sieciach elektrycznych i wodnych oraz telekomunikacji. Chodzi w szczególności o połączenia międzypaństwowe w Afryce. Komisarz do spraw rozwoju Louis Michel wyjaśnił, że bez takiej bazy nie może być mowy o wzroście ekonomicznym, handlu, integracji regionalnej ani walce z ubóstwem. Przewiduje się na przykład budowę lub uzupełnienie 8 głównych transkontynentalnych lub regionalnych osi transportu drogowego, przy których instalowane będą magistrale przesyłu elektryczności oraz uzdatnienie w ramach wielkiego projektu hydroelektrycznego rzeki Senegal w rejonie Felu w Mali. Europejski Trybunał Sprawiedliwości unieważnił dzisiaj decyzję Komisji Europejskiej, która w roku 2004 wyraziła zgodę na połączenie firm płytowych Sony i BMG, należących odpowiednio do koncernów Sony i Bertelsmann. Powstał wtedy drugi po Universalu światowy gigant, wydający co piątą produkowaną na świecie płytę. Trybunał Europejski unieważnił decyzję, bo uznał, że Komisja nie wykazała wystarczająco, że ta fuzja nie umacnia dominującej pozycji obu tych firm. Sytuacja jest precedensowa, bo rozwód obu firm jest obecnie nierealny. Eksperci przypuszczają, że dojdzie do negocjacji i wprowadzenia dodatkowych warunków działalności. Podkreślają natomiast, że to orzeczenie Trybunału Europejskiego uniemożliwi dalszą koncentrację w sektorze produkcji płyt, na przykład projektowane małżeństwo EMI i Warnera. Zastopowanie koncentracji jest samo w sobie dobrą wiadomością, bo ułatwi dostęp do rynku producentom niezależnym. Unia Europejska zarzuciła Turcji, że spowolniła ona tempo reform od momentu rozpoczęcia negocjacji adhezyjnych. Główny spór dotyczy tureckojęzycznej części Cypru i nieuznawania przez Turcję Republiki Cypru, ograniczonej na razie do greckojęzycznej części, jako pełnoprawnego członka Unii. Tureccy dyplomaci tłumaczą, że w okresie przedwyborczym, czyli w ciągu najbliższego roku, ratyfikacja porozumienia z Unią Europejską, implikującego otwarcie połączeń morskich i lotniczych z Republiką Cypru, jest nie do pomyślenia. Ale szefowa fińskiej dyplomacji, Finlandia przypominam przewodzi obecnie Unii, zapowiedziała, że nie będzie tu żadnych negocjacji. Turcja podpisała, że ratyfikacji dokona w tym roku i tak też musi uczynić. Skądinąd komisarz europejski do spraw rozszerzenia Olli Rehn oświadczył, że zatwierdzenie przez turecki Sąd Najwyższy wyroku na dziennikarza o obrazie tureckiej tożsamości pokazuje, iż Turcja musi zreformować i dostosować do norm unijnych również swój kodeks karny.
Nowości unijne przedstawił Piotr Błoński, mówi Paryż RFI. Zapraszamy na notatnik paryski Marka Brzezińskiego.
Lipca. Święto narodowe zwane Świętem Bastylii. Wcześniej organizowane są bale, których tradycji dał pewien strażak z remizy na Montmartre. Działo się to w latach 20. ubiegłego, bo 20. wieku. Dzieci malowały plakaty informujące o balu u strażaków i tak to się zaczęło. Remizy się roztańczyły, tłumy tradycyjnie falują przy dźwiękach muzyki z akordeonu. Świętowane jest zburzenie twierdzy, chociaż w rzeczywistości to w ponad 200 lat później roztańczony tłum na placu Bastylii nie ma wielkiego pojęcia o tym, ilu tak naprawdę więźniów uwolnił paryski lud. W powszechnej świadomości i wtedy i dzisiaj pokutuje informacja, że za potężnymi murami dręczono setki niewinnych ludzi, głównie więźniów politycznych Ludwika XVI. Tymczasem prawda wygląda zupełnie inaczej i to zarówno pod względem liczby owych więźniów, jak i ucisku. Jeden z więźniów wspomina, że gdy osadzono go w twierdzy pierwszego dnia po aresztowaniu, w pewnym momencie szczęknęły zamki i strażnicy przynieśli jedzenie, pół miski, talerze, czyste sztućce, a w menu kawał przepysznej wołowiny, udo gotowanego kapłona, smażone na oleju karczochy w marynacie, szpinak, gruszka i winogrona, bo owoc na deser musi być, przedni burgund i doskonała kawa. Więźniów zaś było w sumie 7, 4 osadzonych za fałszowanie czeków. Pewien wysoce niemoralny arystokrata, starzec Tavernier, ponoć zamieszany w zamach na Ludwika XV w Bastylii, przebywał przez 30 lat i za żadne skarby nie chciał opuszczać swojej celi. Ponoć nawet prosił swoich wyzwolicieli, aby zostawili go w spokoju. Wśród wyzwolonych był także jeden szaleniec i to do tego podobno Anglik, co już samo w sobie jest szaleństwem, a przynajmniej ekscentryzmem, bo by w taki sposób spędzać pobyt nad Sekwaną, to trzeba być Anglikiem. Podobno, bo jedni twierdzą, że tak rzeczywiście było, inni na ten temat milczą. Głowa dowódcy obrony wbrew gwarancjom zdobywców zatknięta została na pikę, no i zaczęła się rewolucja. Machina propagandowa nabrała rozpędu i tak do dzisiaj gna przed siebie, mnożąc legendy o bohaterstwie szturmujących rewolucjonistów i o setkach uwolnionych więźniów. 14 lipca stał się punktem odniesienia i z czasem świętem narodowym, a Bastylię tak naprawdę zrównano z ziemią dopiero w rok później jako ostateczny cios zadany monarchii. Król Ludwik XVI, który paradoksalnie sam uznał gilotynę za bardziej humanitarny sposób egzekucji winnych popełnienia zbrodni, 14 lipca owego roku polował. W jego pamiętniku zachował się słynny wpis, lakoniczne zdanie: dzisiaj się nic nie wydarzyło. Bardziej dramatycznie to brzmiało w opowieści Karola Dickensa o dwóch miastach, ale pisane to już było znacznie później, pisarz miał perspektywę lat, co nie dane było monarszy. A co więcej, w Wersalu na dworze Ludwików, zdaniem Stefana Zweiga, była tylko jedna osoba godna nosić spodnie, Maria Antonina. Inna sprawa, że teraz, gdy jest jakaś zadyma w odległym końcu świata, w Limie czy na innym Fidżi, to ludzie o tym dowiadują się prawie natychmiast. A to tymczasem wieść z Bastylii do Wersalu galopowała z szybkością konia. W każdym razie zburzenie Bastylii, które kosztowało życie ponad 80 atakujących rewolucjonistów i jednego obrońcę, stało się początkiem tradycji. A to najpierw porywa Paryż w szaleńczy tan strażackich balów, a potem każe mu się z wielkim dostojeństwem i z wciągniętym brzuchem przyglądać defiladzie na polach elizejskich. Wtedy najwięcej uwagi przyciąga marionetkowy marsz saperów Legii Cudzoziemskiej. Marsowe miny, wielkie białe fartuchy, ogromniaste siekiery zaczepione o ramiona jak o konary drzew, wąsiska i brody i wzrok surowy i ten krok jak dziecięcego robota z lat 60. nakręcanego kluczykiem. A jak jeszcze do tego dorzucą kozła, żywy symbol, maskotkę swojego regimentu, a kozioł to, panie, nie byle jaki, tylko ustrojony w różne takie fikuśne uprzęże, zdóbki, wstążki, derki, no to wiadomo, że Paryżanie wreszcie dostali to, co chcieli. Taki defilada show. I to nawet mimo tego, że nie podają wina rosé produkowanego w Dolinie Rodanu w winnicach Legii Cudzoziemskiej, gdzie każdy legionista emeryt znajdzie swój kąt i gdzie wykonuje pracę zgodnie ze swoimi możliwościami. Ten jednym palcem, bo mu tyle zostało po wybuchu miny. Tamten jednym okiem ogląda pędy do obcięcia winorośli, a jeszcze inny gada na migi, bo ogłuch od bomby. Ile kosztuje parada? Tego nie wiadomo. Rzecz jasna, jest to tajemnica wojskowa. Wiadomo natomiast, że przez ostatnie 10 dni Gwardia Republikańska na koniach trenowała bladym świtem na opustoszałych polach elizejskich, dumnie potrząsając piorpuszami na oczach zaspanych narzeczonych czy żon, podziwiających swych dzielnych mężczyzn na ognistych rumakach. I tak zburzenie Bastylii, w której przesiedział swoje, ale nie tak znów długo i był z tego dumny jak paw niezły gawędziarz, sam Voltaire, stało się symbolem. Pewien więzień przez przemyślną tubę informował światu, że go tu zamęczą. Był to Markiz de Sade. Fatalny wybrał sobie czas, bo za chwilę przyszła rewolucja i byłby wolny, a tak tydzień wcześniej przeniesie go do twierdzy Vincennes, a potem do szpitala psychiatrycznego. Na balach i defiladach nie kończy się tradycja święta Bastylii. Są jeszcze pokazy sztucznych ogni. Najwspanialsza rzecz jasna jest feria w Paryżu. Wtedy wieża Eiffla w piorpuszach rozbryzgujących się kul światła wygląda jak smukłe tancerki z kabaretu Lido. Chociaż w tym roku myślą przewodnią projektanci pokazów nawiązali do 250. rocznicy urodzin Mozarta. W fajerwerkowym menu znalazły się także nowości, jak świetlna spirala 360 stopni czy latający pierścień. W sumie 3 tony fajerwerków rozjaśnia nocy mrok, strzelając słupem świateł na wysokość 150 metrów. Niestety w tym roku w kilku departamentach wydano zakaz organizowania pokazów, a to za sprawą suszy i niebezpieczeństwa zaproszenia ognia. Defilada, bale, pokazy sztucznych ogni, no i garden party. Najbardziej wytworne przyjęcie w ogrodach Pałacu Elizejskiego, a największy to piknik republikański z udziałem 85 gmin, miliony ludzi. W klapie lub na słomkowym kapeluszu obowiązkowa trójkolorowa wstążeczka. Obywatele, do broni, ujmijcie szklanicę w dłoń. Dziś leje się nie krew, lecz czerwone wino. No, może rosé też. We'll be right back.
To był notatnik paryski Marka Brzezińskiego. Mówi Paryż RFI. Zapraszamy na salony i wystawy Piotra Błońskiego.
Liryczne uniesienie to tytuł wystawy w Muzeum Luksemburskim w Paryżu, poświęconej abstrakcji lirycznej, czyli nurtowi malarstwa, który rozwinął się w Paryżu w latach powojennych. Wystawa skupia się na latach 1945-56. Tytuł zasugerowany został zapewne przez Michela Ragon, który przypomina, że zaraz po wojnie w Paryżu dominowała abstrakcja geometryczna, która uważana była za właściwą awangardę. Równocześnie do kontrofensywy przyszła sztuka figuratywna, a także socrealizm promowany przez bardzo silną wówczas także w sferze kulturalnej francuską partię komunistyczną. Tak więc ówczesna debata to spór między abstrakcją rozumianą jako abstrakcja geometryczna, a figuracją. Tymczasem kilku malarzy odważyło się na trzecią drogę. Wols, Georges Mathieu, Atlan, Artung, Pierre Soulages, Gérard Schneider, Alfred Manessier, Jean Fautrier, Olivier Debré, Simon Antaille, Serge Poliakow, a także Zhao Wuqi i Nicolas de Staël, choć ci dwaj byli abstrakcjonistami z początku z zastrzeżeniami. Byli i inni, ale poprzestańmy na tym tuzinie. A więc abstrakcja pozostawiająca prymat spontaniczności, improwizacji, gwałtowności gestu, ilustrująca teorię Paula Klee lub Kandinskiego, który pisał wszakże, że oko artysty musi pozostać otwarte na jego życie wewnętrzne, wypatrywać wewnętrznej konieczności. Dziś z 60-letniej perspektywy można śmiało dodać, że te wewnętrzne przeżycia wyrażane były językiem estetyzującym, choć ówczesnej publiczności, a nawet znacznej części dzisiejszej. Takie stwierdzenie wydawałoby się dziwne. Tymczasem pierwsze wrażenie, jakie odniosłem patrząc na te obrazy pokazane w Muzeum Luksemburskim, to właśnie wrażenie skoncentrowanego piękna, łączącego dynamikę kompozycji z odwagą gestu i bogactwem barwy. Obrazy wystawione są według porządku chronologicznego. 5 sal, z których każda z grubsza odpowiada 2 latom twórczości. W pierwszej zestawione są na przykład obrazy Nicolas de Staël i Pierre'a Soulages, zdumiewająco bliskie w kompozycji i ciemnym kolorycie. Każdy z nich wyciągał potem po swojemu konsekwencje z tych początków. Niemal w każdej sali wyróżnia się swymi żywymi barwami i plamami szerokich śladów energicznie prowadzonych szczotki wielki obraz Gerarda Schneidera. Mniej znany dzisiaj od Soulages'a, którego późniejsza maniera tak łatwo zapada w pamięć, ten malarz zasługuje na miano jednego z głównych klasyków abstrakcji lirycznej. Scenariusz wystawy podkreśla też znaczenie młodziutkiego wówczas Georges Mathieu. To ten, który zaczął od wyciskania farby na płótno, prosto stópki, a następnie ograniczał się do pozostawiania na płótnie śladu kilku zdecydowanych gestów, co sprawiało, że André Malraux nazwał go pierwszym kaligrafem Zachodu. Zrównoważeniem dla tych obrazów syntetyzujących, a dynamicznych są płótna Roger Bissiera, Jean Fautriera, Serge'a Poliakowa, Brama Van Velde, Jean-Paul Riopella, Viery da Silva, Olivera Debré, bardziej wymedytowane, grające rozmaitością plam barwnych i faktury, czy płótna Manessiera, niczym ziemiste witraże. Warto zaznaczyć przy okazji, że niemal wszyscy ci malarze żyli w biedzie. Tylko kilka galerii odważało się ich wystawiać i minęły całe lata, zanim ich obrazy znalazły swój rynek. Natomiast jednym z pierwszych ich mecenasów był kościół, zamawiający witraże lub freski, między innymi u Manessiera, Bazena i Georges Mathieu. Świeżość i estetyczne walory, jakie te obrazy zachowują pół wieku później, tłumaczą renesans zainteresowania tym malarstwem. Na tle dzisiejszej twórczości zupełnie nieistotna staje się aura prowokacji, jaka towarzyszyła ich powstaniu. Pomysły tych malarzy, uważane wtedy za szokujące, odnajdujemy dziś na co dzień na ulicy, w reklamie, w grafice użytkowej, nie zdając sobie nawet z tego sprawy. Stali się klasykami.
To były salony i wystawy Piotra Błońskiego, mówi Paryż RFI. Czas na magazyn kulturalny Anny Rzeczyckiej.
Jednym z najlepszych duetów fortepianowych w Europie w latach 70. i 80. był tandem Marek i Wacek. Od Filharmonii Berlińskiej poprzez wiedeński Konzerthaus, paryską Olimpię, po legendarny nowojorski Carnegie Hall, słuchaczy porywała młodzieńcza fuga polskich pianistów, wirtuozeria interpretacji i oryginalne połączenie klasyki z jazzem. Marek Tomaszewski i Wacek Kisielewski zaczęli koncertować w latach 60. jeszcze jako studenci profesora Drzewieckiego, wybitnego pianisty i pedagoga. Po egzaminach w Akademii Muzycznej odbyli kolejne tournée po Polsce, występując między innymi z Ewą Demarczyk, Violettą Villas i Anną German. Mieli też szczęście towarzyszyć Marlenie Dietrich w jej pamiętnych koncertach w Polsce. Potem nastąpił wyjazd do USA i Kanady. Przyszło też zaproszenie na koncerty w słynnej paryskiej Olimpii. Ten koncert okazał się decydujący. Marka Paryż zachwycił, zapragnął tu zamieszkać. We Francji poznał wielkiego pianistę Artura Rubinsteina. Rozmowa z nim przekonała go, że nie ma gorszej czy lepszej muzyki, że jest tylko muzyka dobrze lub źle zagrana. Rok 1973 przyniósł Markowi i Wackowi wiele artystycznych sukcesów. Koncertowali w wielu krajach Europy, nawiązali kontakt z wytwórnią płyt EMI Elektrola w Kolonii. I wreszcie Marek podjął decyzję o pozostaniu we Francji. Duet spotykał się więc w Paryżu lub w Warszawie, nadal pracując razem. Ich tournée po NRD zakończyło się wydaleniem ich stamtąd z powodu znaczków Solidarności w klapie. W 1986 roku Wacek Kisielewski zginął w wypadku samochodowym. Duet przestał istnieć. Marek zajął się pedagogiką i rodziną, do której jest ogromnie przywiązany. Zamieszkał wraz z żoną i trzema synami w Parme, uroczej miejscowości nad rzeką Loise, gdzie bywali bracia Van Gogh. Nie zrezygnował jednak z własnej muzyki. Niedawno nagrał nową płytę, pierwszą swą samodzielną płytę.
Pierwsza płyta solowa, dlatego się nazywa Premier, ponieważ przedtem nigdy nie grałem samodzielnie. Grałem przez 20 parę lat z Wackiem i zaczęliśmy grać jeszcze podczas studiów w Warszawie, także nie było czasu na rozwinięcie się solowe. A po śmierci Wacka, kiedy on zginął w 1986 roku, próbowałem grać z innym pianistą przez parę lat, ale zbyt się to nie układało, ponieważ on miał inne plany, wyjechał do Stanów i ja postanowiłem zupełnie przestać grać i zacząłem dawać lekcje fortepianu, klasyki i jazzu, pracować z młodzieżą przy komediach muzycznych dla baletu, to mnie bardzo interesowało i w pewnym momencie mój najmłodszy syn, który ma w tej 21 lat, powiedział mi, no tak, moi starsi bracia słyszeli cię, no jak ty grałeś, natomiast ja byłem za mały, żeby cię słyszeć, jak ty grasz, w związku z tym nie wiem, nie mam zupełnie pojęcia o twoich koncertach. I to mnie zmobilizowało do tego, żeby zacząć grać ponownie. Mój syn ma w tej chwili 21 lat i ja dwa lata temu nagrałem tę płytę, która dziś wyszła. Nagrywam kolejną płytę i zacząłem po prostu nowy start.
Czyli to jest wielka premiera.
Wielka premiera. W jakim sensie wielka premiera? Bo nigdy to nie było takie ewidentne zacząć samemu grać w momencie, kiedy się przez tyle lat miało orientację na dwa fortepiany.
W wielkim duecie, znanym na całym świecie.
W wielkim duecie. Kiedyś jeden fortepian był dla mnie za mało, a teraz dwa fortepiany są za dużo. Już bym w tej chwili nigdy z nikim nie chciał grać na fortepiany. Po prostu znalazłem pewną receptę na granie i właśnie ta recepta to jest ta płyta, która się ukazała.
To jest pańskie wykonanie, czy pańskie kompozycje również?
Są moje kompozycje. W tej chwili właśnie słyszę jedną z moich kompozycji. Trzy kompozycje, które napisałem na urodzin trzech moich synów. Także każda ma swój tytuł. Jedna się nazywa Aquatic, druga jest Romantic, a trzecia Numeric. Także i to odpowiada w jakimś sensie charakterem moich trzech synów. Jest jeszcze jedna melodia, która nazywa Rytm Czasu. Tę melodię, którą kiedyś zadedykowałem właśnie na moim koncercie pierwszym w Polsce u profesora religii w Domu Języki Tańca w Żabrzu. Ona organizuje, jak pani wie, coroczne gale dla sponsorów, tych, którzy dają pieniądze na poszukiwania. Tę melodię Rytm Czasu, która jest ostatnim utworem, dedykowałem dla Instytutu Kardiologii, Rozwoju Kardiologii w Żabrzu, która będzie jakby sygnałem bo to jest pewnego rodzaju pulsacja serca dosłychać w tym utworze, być jakby sygnałem logo dla reklamy, dla poparcia artystycznego.
I mówił pan, że nagrywać pan będzie następną płytę.
Mniej więcej w tej samej serii, co ta, to znaczy w tym samym stylu, przeróbki muzyki klasycznej. Ta muzyka, którą gram w tej chwili, polega na pewnych połączeniach, na zasadzie rodzaju kalamburów, tematów z różnych muzyk klasycznych, którym się bawi. Na przykład w utworach, które są na tej płycie, w Wellingtona wprowadzam kawałek Ogni sztucznych Debussy'ego, w preludium Chopina wprowadzam Rachmaninowa albo wprowadzam Bacha, a na przykład na następną płytę, którą będę nagrywał, przygotowuję wielki jakby pojedynek tematu Walkirii Wagnera i ucznia czarnoksiężnika Dicka, ponieważ jest to ta sama pulsacja rytmiczna. I rodzaj dialogu, który będzie, jedna ręka gra to, druga gra to, potem tematy, które się zmieniały, i to jest jakaś historia. Zawsze sobie wymyślam jakąś historię, którą potem aranżuję na fortepian.
Czy pańska przygoda z Francją zaczęła się od tego słynnego koncertu w Olimpii, gdzie zrobiliście wielką furorę?
W 1966 roku, kiedy byliśmy w Olimpii, mieliśmy koncerty. Polska postanowiłem wtedy, że któregoś dnia, ponieważ to miasto mi się wtedy podobało, że skończę studia i przyjedę tutaj, ponieważ dla rozwoju muzycznego i artystycznego nie można było niestety mieszkać w Polsce, bo było ze względów obiektywnych. Były duże trudności paszportowe i organizacyjne, i chciałem po prostu, przyjechałem tu głównie dla rozwoju muzycznego. Nie dlatego, żeby opuścić Polskę, tylko po prostu zamieszkać i tego okresu nie żałuję, po prostu to mi dało możliwość rozwinięcia, rozszerzenia horyzontów muzycznych. Pracowałem jako nauczyciel, ponieważ była taka historia, się zdarzyła, że moi synowi, którzy chodzili na lekcje fortepianu, ich nauczycielka szła na emeryturę i nie mieli zaufania do żadnego z profesorów. I ja po prostu powiedziałem, to może ja. Oni mówią, to świetnie. I za mnie zdecydowali. Ja przed tym nie chciałem w ogóle uczyć, bo mnie to nie interesowało. Stało się to moją nową pasją i od 12 lat uczę. Ale w tej chwili zaczynają się na nowo, jest historia powrotu na scenę, powrotu do nagrań, do koncertu, i będę łączył to jedno z drugim.
Jego płyta nosi tytuł Premiera.
To był magazyn kulturalny Anny Rzeczyckiej. Mówi Paryż RFI. Zapraszamy na magazyn z cyklu Muzyka ze świata, przygotowany jak zwykle przez Agnieszkę Kumor.
Muzyka krajów arabskich rzadko gości na naszej antenie. Spróbujemy dziś wypełnić tę lukę, wybierając się w muzyczną podróż po Jordanii. A towarzyszyć nam będzie młody jordański piosenkarz i kompozytor Omar al-Abdallah, śpiewający w stylu noszącym ślady wpływów zachodniego rocka, ale i północnoafrykańskiego raj. Dość obiecująca mieszanka. Posłuchajmy.
مو كل مرة تسلم الجرة، هاي المرة انت افهم شعورك يا احلى قاسي دوخت راسي يا اغلى قاسي دوخت راسي الحب ماسي يكفينا الشر.
Jeśli ktoś chce zobaczyć trochę więcej Jordanii poza wspaniałą kutą w skale Petrą, zaczyna podróż od Ammanu, lądując na międzynarodowym lotnisku imienia Królowej Ali, 40 km od miasta. W nowoczesnym, ale niezbyt pięknym Ammanie mają swe biura międzynarodowe mass media, które zdecydowały się nie wysyłać swoich korespondentów do Bagdadu. Amman jest też nieodzownym etapem dla tych, którzy mimo terroru panującego w Iraku chcą jechać dalej. Jordania to ziemia krzyżujących się wpływów cywilizacyjnych i kulturowych. To ziemia biblijnej wędrówki Żydów. W pobliżu Madaby, gdzie trzeba zobaczyć koniecznie mozaikową mapę Palestyny z XIV wieku, wznosi się góra Nebo, z której Mojżesz ujrzał przed śmiercią ziemię obiecaną. Specjalna stela wzniesiona na terenie kustodii franciszkańskiej znaczy jego symboliczny grób. W czasie swej pielgrzymki do Ziemi Świętej w jubileuszowym roku 2000 papież Jan Paweł II odwiedził ruiny chrześcijańskiego kościoła z IV wieku ze wspaniale zachowanymi mozaikami z VI wieku. Z placu przed świątynią Ojciec Święty zobaczył czarną plamę Morza Martwego, zieloną wstęgę Doliny Jordanu, Jerycho, a nawet biały mur Jerozolimy. Nie każdy wie, że w muzułmańskiej, w większości Jordanii, chrześcijanie, głównie wschodniego, ale również łacińskiego obrządku, posługujący się greckim lub arabskim, z kim stanowią aż 6% mieszkańców kraju. Na północ zdominowany przez wzgórza Golan i na wschód od Ammanu to najżyźniejszy region Jordanii. To grecka Pella, założona przez weteranów armii Aleksandra Macedońskiego, rzymsko-bizantyjsko-otomańska Gadara, dzisiejszy Umkeis, a w Biblii kraj Gadareńczyków na drugim brzegu Jordanu, gdzie Ewangelia świętego Mateusza umiejscawia uzdrowienie dwóch opętanych. To zamki na pustyni wzniesione przez kalifów z wczesnej dynastii Omajadów. W jednym z nich w Al-Azraq miał swą kwaterę słynny Lawrence z Arabii, brytyjski orientalista, agent wywiadu i inicjator arabskiej rewolty pod czujnym okiem Brytyjczyków. To wreszcie wspaniały rzymski kompleks miejski Dżerasz, gdzie pracowali również polscy archeolodzy. Dolina Królów, przecinająca Jordanię z północy na południe, wiedzie obok dawnej stolicy kraju Moabitów Kir Heres, późniejszej niezwyciężonej twierdzy krzyżowców Kerak, z której Budła pierwszy uczynił stolicę Zajordanii. I wreszcie różowa Petra. Miasto w skale, owoc niedoścignionej wizji Nabatejczyków, z jej skarbcem, grobowcami, świątyniami, teatrami i położonym wysoko w górach monastyrem. Z pisma Nabatejczyków wzorowanego na aramejskim rozwinęło się współczesne pismo arabskie. Naszym celem jest Akaba, jedyny port Jordanii, położona nad zatoką o tej samej nazwie, będącej częścią Morza Czerwonego. Nurkowie cenią sobie jej liczne i bogate tereny podwodne. Będąc w Akabie, warto dokonać dwudniowego wypadu na egipski półwysep Synaj do grecko-prawosławnego klasztoru świętej Katarzyny. Nocna wspinaczka na górę Synaj, gdzie Mojżesz otrzymał od Jahwe tablicę z 10 przykazaniami, stanowi niezapomniane przeżycie duchowe i fizyczne. W muzycznej podróży po Jordanii towarzyszył nam Omar al-Abdullat w autorskich piosenkach ze swej płyty zatytułowanej nazwiskiem artysty.
العدسات اللي عندك حتى تحدى عيونك يا مصور صور للحلوة وطلع كل فنونك اتحدى العدسات اللي عندك حتى تحدى عيونك ويا مصور تعجز عدسات فنونك كلها ولمسات يا مصور بعمرك ما تشوف وما تلقى من العيون مصور